Już prawie 10 minut po 21. Przechodzimy do części stricte magazynowej. W niej sporo żużla, także siatkówka, koszykówka i piłka nożna. Warto więc z nami pozostać. A część magazynową rozpoczniemy od czarnego sportu. Zanim o inauguracji PGE Ekstraligi w wykonaniu lubuskich zespołów, zerkniemy do Częstochowy. Tam od 20.30 miejscowy Włókniarz rywalizuje z GKM-em Grudziądz w ostatnim meczu pierwszej kolejki żużlowej Ekstraligi. To jest mecz, dodajmy jeszcze, przełożony z piątku. Po 6 wyścigach gospodarze Włókniarz Częstochowa prowadzą z Grudziądzanami 23-13. Wczoraj natomiast jeździły nasze drużyny i tutaj trzeba zaznaczyć, że ze zmiennym szczęściem jedni wygrali, drudzy przegrali. RM Solar Falubas Zielona Góra pewnie i bez problemów pokonał na wyjeździe Beniaminka PGG ROW Rybnik całkiem wysoko, bo 53-36. Dzisiaj już tak na chłodno, na spokojnie to spotkanie przeanalizowaliśmy z trenerem Zielonogórzan Piotra Żyto. Na początku zapytaliśmy, czy wygrana z niezbyt wymagającym rywalem jest dla niego jakimś wyznacznikiem formy zespołu. No i czy miał jakiekolwiek obawy przed tym meczem na Śląsku, meczem inauguracyjnym?
Na pewno cieszy wygrana. Było to takie przetarcie, można powiedzieć, bo trenowaliśmy tylko u siebie i sami. Nie było sparingów i z tego meczu moi zawodnicy się fajnie zaprezentowali, wyszli obroną ręką. Teraz czekają nas kolejne mecze na pewno o cięższym gatunku, bo przyjeżdża Włókniarz Częstochowa kreowany na mistrza Polski. Przyjedzie potem Grudziądz, który też chce się bić o medale. Także zobaczymy. My idziemy swoim tokiem, swoje robimy. A co do obaw, to przyjechaliśmy na stadion, zobaczyłem tor i już wiedziałem, że będzie raczej dobrze.
No właśnie, to był tor podobny do tego, który pan jeszcze niedawno w Rybniku przygotowywał, jakby pan tak się w tą kuchnię zagłębił, bo przecież pan ten tor doskonale zna. No
dlatego właśnie, że znam ten tor, próbowałem robić podobny na treningach naszych, różne wersje tego toru i sprawdziło się, po prostu trafiliśmy w setkę, można powiedzieć, i wszystko poszło tak, jak się należy.
Trochę o Martinie Waculiku. Czy po nim się troszeczkę więcej pan spodziewał, że jednak nas nawet przyzwyczaił do dwucyfrowek wczoraj, nieco słabiej?
Martin jest tutaj światowa czołówka. On jest kreowany na też lidera tej drużyny. Zresztą takim był w ubiegłym sezonie. Na pewno przeżył to słabe spotkanie. Dzisiaj już rozmawialiśmy. Usiądziemy do meczu, bo chcę przede mną przeanalizować swoje występy. To jest profesjonalizm, tak? Nie poszło, ale co było nie tak? Chcę wyciągnąć wnioski i to taka praca z takimi zawodnikami, bo to nie tylko on taki jest, ale reszta też, to jest przyjemność i na pewno będzie dobrze, chociaż nawet Martin mi zdradził, że przejrzał swoje statystyki i to był jeden z lepszych jego meczów w Rybniku, także widać, że Torman nie bardzo mu to pasuje, ale teraz już tylko może być lepiej.
Antonio Lindbeck i ten jego debiut w barwach zielonogórskiej drużyny, w sobie debiut na torze też znanym, bo on w Rybniku jeździł już przed laty też.
No tak, Antonio w sumie przegrał jeden wyścig, tylko 1-5 właśnie jak z Waculikiem jechali. Pozostałych zaprezentował się naprawdę dobrze. On nie jest kreowany na lidera, na zawodnika drugiej linii. Jeżeli zawodnicy nie przegrywają wyścigów, a remisują, wygrywają 4-2, przecież też ostatni swój wyścig wygrał, to tutaj więcej szukać. Jest to, czego od niego oczekiwaliśmy, było, zdobył, a jeszcze też widząc jego zaangażowanie, jadę tutaj na zielonogórskim torze, może być też lepiej.
Piotr Protasiewicz i Patryk Dudek zrobili swoje, tak możemy spokojnie powiedzieć?
No powiem, że to byli liderzy, tak, bo po punktach może tego nie widać, ale jak się doliczy bonusy, to Piotr miał 10+2, czyli 12 punktów, Patryk miał 9+4, 13, jechał dla drużyny, przecież ten bieg, gdzie prowadził, czy obronił się, bronił siebie i prowadzącego Krakowiaka przed Lebiedem, no to poezja jest, tak? Zresztą wszyscy zawodnicy jakoś tak współpracowali na torze, nie można było powiedzieć, żeby sobie drogę zajeżdżali i to też jest pozytywny aspekt. A chcę jeszcze dodać, że te właśnie tory 1-4 to w ogóle nie niosły. To była to jakaś porażka, tragedia. I kto jechał z toru drugiego, trzeciego, to wygrywał. W pierwszej fazie meczu przez pierwsze chyba 7 czy 6 wyścigów wygrywali zawodnie z toru trzeciego. A potem kolejne 9 wyścigów wygrywali zawodnie z toru drugiego. I tu chcę jeszcze powiedzieć, że Piotrek jechał 2 razy z czwartego, raz z pierwszego. Patryk 2 razy z pierwszego, też raz z czwartego zdaje się. No i punkty zdobywali, jeszcze to dużą już punktów. No to Lambert wykorzystał, trener z Rybnika wykorzystał Lamberta na tory drugie, trzecie, dlatego on też tak tyle punktów zrobił, bo w pierwszym biegu jechał z czwartego, przypiłował czwarty, a w 14 Piotr jechał z drugiego i spokojnie Lamberta pokonał, tak? Także też na to trzeba też zwrócić uwagę.
Norbert Krakowiak został nawet wybrany rajderem meczu, zasłużenie?
No przecież było widać, że tak, że nie wygrywał tylko z juniorami, chociaż tam ci juniorzy pojechali jeden wyścig, no ale co była powtórka, to nasi byli na prowadzeniu, tak? Ten upadek Tudzieża też na szczęście zakończył się tak, jak zakończył, ale mogło być jeszcze gorzej, gdyby Tudzież zabrał ze sobą tego Mateusza Tondera, który jechał tam po dłużej, no. No, ale wracając do Krakowiaka, wygrywał przecież z seniorami, tak? Po 3 kolejkach, po 3 biegach miał komplet punktów, bo przecież wygrali pierwszy bieg, też 5-0, a no w nagrodę pojechał w 14 wyścigu, zresztą w nagrodę. Ja uważam, że powinni jechać zawodnicy najlepsi w danym dniu i zarówno był lepszy od Lindbecka, jak i Waculika, no to było normalne, że pojedzie w tym biegu, ale też trafił na 4. tor i po prostu nie dało się 2 zawodników z drugiego toru puścić. Piotr wygrał, no Norbi przyjechał 4., ale ogólnie naprawdę pozytywne zaskoczenie.
Pod 8 stawił pan ostatecznie Sebastiana Niedźwiedzia, to znaczy, że on był lepszy na treningach od Jeppesena, Kwecha i od Pawliczaka też?
Mógłbym Tondera włożyć pod 8, bo już Pawliczak był w składzie, ale wtedy mógłbym go wykorzystać tylko 2 razy, bo za jednego lub za drugiego raz mógłby pojechać. Zdecydowałem, że wezmę Tondera do składu, bo też się dobrze prezentował na treningach tutaj i też pojechał nieźle, bardzo dobrze nawet na tym torze w Rybniku. A z tej trójki oni byli równi, tak? Po prostu. No, nie było jakiejś takiej zdecydowanej przewagi, czy ten jest lepszy, czy ten jest lepszy, ten lepszy, no to postawiłem na Polaka.
A co pan powie o swojej byłej drużynie rybnickiej?
Nie będę komentował.
To była rozmowa z trenerem Piotrem Żyto, a jednym z liderów RM Solar Falubazu w Rybniku był Patryk Dudek z popularnym Duzersem o inauguracyjnym meczu Zielonogórzan. Rozmawiał Jacek Białogłowy.
9 punktów i 4 bonusy w pierwszym meczu sezonu, to chyba musisz być zadowolony.
Może być, na pewno może być. Cieszę się, że byłem, że tak powiem, przydatnym zawodnikiem dla drużyny. Nie traciłem żadnych biegów, więc patrząc, mówię, też na bonusy, to gdzieś tam wszystko jakoś drużynowo dobrze się układało i oby tak dalej.
No ile ten miarodajny jest mecz, jeśli oceniać, w jakiej formie jest Patryk Dudek? Bo zadałem ci takie pytanie, wysyłaliśmy te pytania na konferencję. Jak ty się czujesz, jeśli chodzi o formę, jak czujesz, jeśli chodzi o motocykle? W porównaniu do poprzedniego sezonu, to powiedziałeś coś takiego, że no zobaczymy, jak się sezon zacznie. Jest miarodajny ten mecz, czy row był tak słaby, że po prostu nie ma co na razie ciągle sensu oceniać tej formy?
Ciężko oceniać, gdzie też 2 pola startowe decydują o całych zawodach, gdzie wczoraj tylko 2. i 3. pole było najlepszymi polami. Bodajże z 2. pola 9 razy zawodnicy wygrywali, z 3. 6 razy. Ja w tym przypadku miałem 3 biegi z 1. Teoretycznie się zawsze mówi fajnego, ale nie w tym dniu. I raz 4. pole, gdzie tam w ogóle się nie dało wyjechać. Więc tak naprawdę o formie na razie nie ma co mówić. Ja czuję się fizycznie bardzo dobrze przygotowany, więc dużo zależy na pewno od sprzętu, a ze sprzętu jestem na razie zadowolony.
Trochę poholowałeś, pomogłeś, broniłeś Norberta Krakowiaka w jednym z pierwszych wyścigów. Satysfakcja większa, jak się pomoże i 5-1 zespół wygrywa, czy jak się samemu wygrywa?
To zależy, czy wtedy trener patrzy, czy mam na przykład, wiesz, bonusy i jadę w 15 biegu, czy powie, a dobra, masz 5 punktów i 3 bonusy, to nie jedziesz w nominowanym, bo masz 5 punktów, ale bonusy dają to samo co punkt, więc wtedy można na przyszłość blokować swoich i jechać po 8 punktów niż po 5. Ale to każdy, kto się zna na żużlu, mam nadzieję, że to docenia. Jeśli chodzi o ten bieg z Norbertem, no to kwestia była tego, żeby dobrze wyjechać z 1. łuku, no i w 2. łuk. No wiadomo, wjeżdżając w krawężnik, bym mu się wysunął, no to najprawdopodobniej Andrzej Lebiry by go minął i... No i w sumie ludzie by nic nie mówiliby, mówili, że no dobra, Dudek 3, Krakowiak 1, a tak, chociaż wyszło 5-1, fajnie to wyglądało. Później Norbert sobie dobrze radził, bo nawet mi odjechał, ja później się męczyłem, ponieważ to też był mój pierwszy bieg, gdzieś tam źle byliśmy dopasowani, a na całokształt patrząc, to Norbert był po prostu tego dnia bardzo dobrze przygotowany.
A jak tam związki, zachowania w parkingu, a protokół sanitarny? To już się przyzwyczailiście na treningu, że jest troszkę inaczej, że te maseczki nieszczęsne i że trzeba zachowywać teoretycznie ten dystans dwumetrowy?
Nie, no bo rozmawiamy dzisiaj w odrębie 10 centymetrów.
No nie, to tu mierzę, jest 1,5 metra.
No, więc no, to są takie śmieszne, moim zdaniem, trochę akcje, jednak teoretycznie musimy się do tego oczywiście stosować, patrząc w ferworze tego, co się dzieje w parkingu i że na przykład zawodnicy tylko mogą iść na obchód toru, a nie mogą iść mechanicy. I później jest narada z mechanikami, ze wszystkimi, no to jest strzelanie sobie w kolano, ale ja nie mam na to zdania. Ja robię to, co uważam za dobre i czasami się do tego po prostu stosuję, czasami nie. I tyle.
Wracając jeszcze do meczu, czy zaskoczył Cię Rof, że aż tak słabo pojechał po prostu, tak? Bo Lambert okej, fajnie, Woryna do pewnego momentu bardzo dobrze, natomiast tam większa część drużyny, zwłaszcza juniorzy, to nie istniała praktycznie.
Roberta Lamberta trzeba wspomnieć, że jechał raz z czwartego pola, a resztę jechał z drugich, trzecich, więc no, wykorzystywał to bardzo dobrze i skrupulatnie. Nie wiem, czy nie chcę nikogo bronić, ale z drugiej strony jechał Adrian Miedziński, pierwszy bieg został wycofany, później jedzie na czwarte pole, które no nie dało się wygrać, więc co ciężko tu porównywać wczorajsze zawody, tym bardziej, że chyba też gospodarze liczyli na to, że będą dobrze wygrywać ze startu i będą się trzymać tej jednej linii, która była przez całe zawody, bo tak naprawdę po pierwszym łuku nie było ścigania. Jeden za drugim, okej, zawodnicy jechali czasami blisko siebie, ale nie było jak minąć, ponieważ
tam jakieś środkiem taka ścieżka szła, nie?
Dokładnie, na obchodzie toru to zauważyliśmy wszyscy z naszej drużyny, bo było można to wyczuć gdzieś tam pod nogami, że ta linia 2 metry, 3 metry od krawężnika jest przyczepniejsza od tej wewnętrznej i całkowicie zewnętrznej. W czasie jazdy było to odczuwalne, gdy się po prostu jechało po szybkim pasie na łuku, a jak się lekko wyjechało z niego, no to motocykl stawał w miejscu. No i myślę, że gospodarze przez to trochę sobie... No tak, plan mieli dobry, bo mieli wygrywać starty i jechać w tej linii, ale niestety my żeśmy to wykorzystali, byliśmy lepiej, byliśmy szybsi ze startu i to my dyktowaliśmy, można powiedzieć, całe zawody.
Tyle Patryk Dudek. Zostawiamy już zespół zielonogórski. Mówiłem, że nasze drużyny rywalizowały wczoraj ze zmiennym szczęściem, a to dlatego, że żużlowcy Moje Bermudy Stali Gorzów przegrali na własnym stadionie z Fogą Unią Leszno 41-49. 8 punktów dla Stali wywalczył w tym spotkaniu Szymon Woźniak, który po 3 słabych wyścigach w 2 ostatnich wygrywał już zdecydowanie za rywalami. Jak sam przyznał w rozmowie z Ryszardem Chlewiczem, no nie tak miało być.
Nie tak sobie wyobrażaliśmy inaugurację sezonu i ja jako zawodnik także. No ale cóż, tak jak mówiłem przed meczem, że to dobrze, że przyjeżdża do nas w pierwszej kolejce Unia Leszno, bo już w pierwszej kolejce będziemy mieli odpowiedź na wiele różnych pytań i to nam może pomóc wtedy w sezonie uniknąć problemów, a myślę, że no lepiej przegrać pierwszy mecz u siebie z mistrzem Polski i potem już się nie mylić, niż złapać właśnie taką wpadkę w trakcie sezonu, bo wtedy można rzeczywiście no, drapać się po głowie i zastanawiać, co jest nie tak. W tej sytuacji myślę, że to jest dla nas dobra lekcja, musimy wyciągnąć dużo wniosków i po prostu nie popełniać już tych samych błędów w przyszłości.
No ja myślę, że podstawowy błąd to złe ustawienia motocykli na starcie. Ciebie to dotknęło w twoich pierwszych wyścigach, natomiast te ostatnie 2 wyścigi, no to można by powiedzieć wręcz rewelacja, nie tylko start, ale także dystans.
No dokładnie. Tak to czasami się dzieje, że w trakcie meczu trzeba założyć i skorzystać z takich ustawień motocykla, które no, na treningu wydawały się kompletnie nieodpowiednie, a tak się niestety stało na meczu. No, nie mam zamiaru się tutaj tłumaczyć torem czy pogodą. No, wiadomo, że czasu na przygotowania było mało, ale każdy z nas dał z siebie na treningach wszystko, odjechaliśmy naprawdę wiele treningów, każdy się starał do tego meczu przygotować jak najlepiej potrafił, także ja wiem, że ta drużyna dała z siebie wszystko i po prostu teraz musimy zachować spokój i wyciągnąć dobre wnioski.
Na ile wpływ na tą porażkę, na te błędne ustawienia motocykli miał fakt, że nie mogliście po prostu postartować, poćwiczyć, podjechać po prostu kilku sparingów z innymi rywalami, a tylko trenowaliście, jak to się mówi, we własnym gronie, we własnym sosie?
Na pewno to miało również znaczenie, bo no jeżdżąc między sobą też na pewne rzeczy mogliśmy nie zwrócić uwagi, koledzy z drużyny mogliśmy między sobą, wymieniając się spostrzeżeniami, mogliśmy powielić jakieś błędy, a taka konfrontacja z rywalem po prostu pozwala te błędy nie powielać, tylko eliminować. Także no to, że nie odjechaliśmy żadnego sparingu, to na pewno też mogą mieć wpływ, ale no nikt nie odjechał sparingu, także nie zamierzam się tym tłumaczyć.
Był głos zawodnika gorzowskiego Szymona Woźniaka, teraz będzie głos Sternika. Co prawda emocji i walki na gorzowskim torze nie brakowało, no ale dwa punkty miały pozostać w Gorzowie. Na to właśnie liczył między innymi prezes Stali Marek Grzyb.
No trzeba powiedzieć, oczywiście, że porażka boli, tak, no tym bardziej na inauguracji, no przeciwnik mocny, jak widać, tak, no wcale nie taka słaba ta Unia, tak jak donosiły media, że rozbita, że nieposkładana, wczoraj udowodniła, że jest granym zespołem. No mecz wydaje mi się, że no był w pewnych momentach do wygrania, no ale widzieliśmy wszyscy, czego brakowało. No przede wszystkim przegrywaliśmy starty, tak, to był podstawowy błąd. No na pewno też widać, że brakowało ich cena, ponieważ niefortunnie te starty, na przykład w takich biegach meczowych, jeden po drugim, zarówno i Thompsona, który był super w gazie na początku, widać, że sprzętnie wytrzymywał przy tej temperaturze, i te ZZ-ki, które stosowaliśmy, prawda, który jechał i Bartek Zmarzli, prawda, i Thompson, no pokazywały też to, że no niestety, no nie da się odjechać 3 metrów praktycznie pod rząd i te motory słabły, a widać było, że pierwszych trzech w meczach, na przykład Anders Thompson pokazał się super dobrej strony, no bo wygrał chyba 2, 3 i 3. No i tego później na pewno brakowało. No, trochę brakło gdzieś juniorów, no pozostawiam to jakby do oceny, prawda, no indywidualnie każdego z nich, tak. No Rafał coś widać próbował jechać, jakieś punkty na seniorach udało mu się zrobić, to no i Kubera i drugi junior w Leśnie, no byli stosunkowo szybcy. No trochę Mateusz musi się widać też chyba przyłożyć, ale tak jak mówię, no to są już kwestie szkoleniowe, niemniej do końca jako prezesowi też to oceniać. No i nie ukrywam oczywiście, że no chyba nie do końca w formie był Bartek, prawda, i tych punktów na pewno też zapragło, liczyliśmy na dużo więcej, no ale tak jak Bartek powiedział, no pierwsze świetki robaczywki, trzeba wnioski z tego wyciągnąć, tak, no i jechaj do przodu, a przede wszystkim myślę, że też trenerzy muszą popatrzeć na to, no bo skoro przegrywamy na własnym torze, a szczególnie starty, tak, no, bo na dystansie widzieliśmy trochę walki i myślę, że tutaj kibice powinni być troszeczkę usatysfakcjonowani, no bo już nie mówię o 7 biegu Bartka, prawda, z Pawlickim, tak, ale no widzieliśmy też, że bardzo ładnie Thompson wyprzedził Sajfudinowa, tak, no więc coś na to, że zaczęło się dziać, jednak ta ulewa niestety, no to oberwanie chmury w jakimś stopniu trochę chłopaków rozkojarzyły i te przygotowania z treningów, no nie oddały później tego samego, prawda, przy startach, i tutaj trzeba nad tym popracować i myślę, że zarówno i trener Chomski, i trener Paluch będzie coś tutaj w tym kierunku robić.
Wspomniał pan o Iversenie, podobno ta jego przerwa ma potrwać nieco dłużej niż przewidywano.
Znaczy lekarze ranie proponowali nam, żeby on sobie zrobił pauzę około 2-3 tygodni, tak? No Iversen chce jechać. Te ZZ-ki wczorajszym biegu spowodowały, jeżeli dobrze kojarzę, 5 punktów tylko w zastępstwach za niego. No widać, że u nas chłopaki jechali też w kratkę, tak? Jak najpierw ci, którzy jechali, no to później nie jechali i odwrotnie. No myślę, że zobaczymy oczywiście na meczu w Lubinie, jakiej on będzie kondycji. No tak jak wiemy, jest pobijany, ale nie połamany. Podejmiemy jakąś decyzję, tak? Za to tego powiedziałem, no zdrowy rozsądek zawsze jest najważniejszy i tutaj trenerzy i lekarze patrzą i monitorują ten stan. No będziemy się zastanawiać, tak? Czy pojedzie w meczu z Lubinem. Na pewno pojedzie w meczu już w moim odczuciu z Rybnikiem, tak? A co to się wydaje, że no przede wszystkim trzeba, to już lekarze podejmują takie decyzje, no nie jako ja prezes, tak?
Wczoraj bardzo długo pan rozmawiał z zawodnikami, bo ponoć dopiero około północy zaczęli opuszczać stadion. Chciał pan tak, nie wiem, z nimi na gorąco przedyskutować to, co działo się na torze?
Faktycznie doszło między nami do takiego spotkania, no to raczej traktuję to jako spotkanie jednorazowe, no nie będzie takich spotkań więcej, za to wydaje mi się, no, że wszyscy mamy jakieś określone cele i jak widziałem, prawda, że no, przegrywaliśmy te starty, na 15 biegów wygraliśmy tylko chyba 3. Też chciałem usłyszeć, co zawodnicy mają do powiedzenia, prawda, no bo to dość było zaskakujące, no zdaję sobie sprawę, że było ogromne obrywanie chmury, bo byłem też w sobotę w Gorzowie i widziałem, co się działo, prawda, jak to wyglądało na ulicach i co się działo na stadionie, ale z drugiej strony no nie można do końca zrzucać wszystkiego na tor, tak, no bo no, również nasi przeciwnicy przyjechali, nie wiedzieli, jaki będzie tor i też mieli tor po ulewie, tak, a mimo wszystko mamy zamiar, tak? No wczoraj okazało się Leszno od nas mocniejsze, lepsze. No zawiodły pewne jakieś czynniki, czasami można byłoby mieć oczekiwania trochę większe co do zdobyczy punktowych przez niektórych zawodników. Ale tak jak powiedziałem, no tu trenerzy muszą się nad tym zastanowić. No ja przede wszystkim myślę, że powinni zawodnicy troszeczkę potrenować przede wszystkim starty i myślę, że będę namawiał trenerów na to, żeby tutaj docisnęli troszeczkę mocniej, prawda, spotkania i treningi, prawda, żeby ten kluczowy aspekt jeszcze bardziej spróbować poszlifować.
Tyle prezes Stali Marek Grzyb. Mamy jeszcze rozmowę z menadżerem Fogo Unii Leszno, z Piotrem Baronem. Rozmawiał po wczorajszym meczu Michał Konieczny z Radia Elka.
Spotykamy się po meczu w Gorzowie, po meczu wygranym, czyli leszczyńskie Bieki nic nie straciły ze swojej mocy w porównaniu z poprzednim sezonem.
Sezon dopiero się zaczyna, to jest długa droga. Oczywiście bardzo się cieszymy, że w Gorzowie nam się mecz poukładał i znowu ta końcówka nieszczęsna nie była najlepsza, ale cóż, no musimy na tym popracować jeszcze. A co do mocy, no to zobaczymy. Sprawdzian będzie najbliższe, dwa mecze mamy u siebie i to będzie dla nas też mega sprawdzian. Jeżeli się poukładają, no to będzie fajnie, jak nie, to będzie czekało nas kupę pracy. No tak jak wcześniej rozmawialiśmy. Przyjechaliśmy na mecz do Gorzowa i tak naprawdę nic o zespole nie wiedzieliśmy, jak można poukładać, jak przemeblować i to taka wielka niewiadoma, ale fakt, że udało się wygrać, to jest optymistyczne przed nadchodzącym sezonem.
Dziennikarze, ci gorzowscy mówią tak, mówią, że leszczyńskie Beki jadą u siebie, wygrywają wszystkie starty w Gorzowie, a gospodarze ruszają z opóźnionym zapłonem.
No tak, to prawda, nam się udawało bardzo dobrze ze startu wyjechać, ale myślę, że to zasługa całej drużyny, bo z sobą dość mocno pracowała i zawodnicy gdzieś się cały czas rozmawiali na temat przełożenia, ale prawda jest też taka, że szykowaliśmy się na dwa warianty, na tor przyczepny i na tor twardy. I myślę, że nam się to udało.
No, kapitalnie pojechał dzisiaj Dominik Kubera. Dwukrotnie pokonał indywidualnego mistrza świata Bartka Zmarzdyka i to na jego własnym torze.
No, myślę, że to jest optymistyczne i na pewno Dominika cieszy. Chociaż jak zamieniliśmy kilka słów jeszcze po meczu, to oczywiście rozgoryczony był swoim jednym zerem, ale to jest tak ambitny chłopak, że wierzę w to, że tych zer będzie coraz mniej u Dominika.
Wygrał też bieg juniorski Szymon Schlauderbach.
No tak, i to chyba najważniejsze punkty dla nas, jakie mogły nas spotkać. Jeżeli Szymek będzie nam robił te 3 punkty, życzymy mu oczywiście więcej, ale jeżeli będzie nam robił 3 na mecz, to będzie idealnie.
Kapitalny pojedynek stoczyli też Piotr Pawlicki i Bartosz Zmarzlik. Gdyby siedzieli kibice, można by było powiedzieć, że trybuny były rozgrzane do czerwoności.
No myślę, że byłoby ciepło na pewno, bo walka bardzo twarda, ale myślę, że w granicach normy. Oczywiście nie miałem okazji jeszcze powtórek gdzieś tam oglądać, tyle co człowiek widział z toru, ale walka na pewno i ten mecz mógł się podobać. Myślę, że też tor był fajnie przygotowany do tego, że można było dzisiaj się pościgać.
W gronie seniorów debiutował Bartek Smektała. Czy coś możemy powiedzieć na temat jego postawy po tym dzisiejszym spotkaniu, czy poczekajmy jeszcze kilka spotkań?
Bartek sobie poradzi. No dzisiaj to może nie był jego dzień i najlepszy mecz w Bartka wykonaniu, ale ma potencjał i wierzę w to, że pojedzie dobrze. Teraz będzie miał mecz u siebie i myślę, że to Bartkowi też pomoże gdzieś tam, bo wiadomo, że szczęśliwy nie jest, bo jak się robi 2 punkty, to nikt nie jest szczęśliwy, ale Bartek ma sporo przed sobą, więc wierzę w to, że za chwilę będzie z nami.
A Brady i Janusz Kołodziej, Januszowi też dzisiaj tak do końca nie szło.
No Brady zrobił swoje, bo zrobił fajne punkty, 5 punktów to nie jest źle. Janek Kołodziej oczywiście mógłby zrobić więcej, z całą pewnością będzie robił nam więcej, ale to nie jest zbyt dobre podwórko dla Janka. Janek na tym podwórku nie czuje się najlepiej.
W sumie baliśmy się troszeczkę tego meczu w Gorzowie, może nie tyle baliśmy się, co rozmawialiśmy przed jednym z treningów, że ten gorzowski tor, tak patrząc na te minione lata, nie do końca nam leżał. Dziś odczarowany.
Tak rozmawialiśmy, że przez kilka lat te podwórko nam nie służy i na tym torze nie czujemy się najlepiej, ale też mówiliśmy o tym, że chcielibyśmy pojechać do Gorzowa i złamać ten stereotyp, że nam ten tor kompletnie nie leży. No dzisiaj się to udało, jesteśmy zadowoleni.
Wczoraj mocno w Gorzowie padało, czy były jakieś obawy, jak ten tor będzie przygotowany, bo to praktycznie oberwanie chmury przeszło nad Gorzowem i okolicami.
Słyszałem, że przeszło, ale tor był przygotowany znakomicie, więc gospodarze z całą pewnością zabezpieczyli to, tor, żeby te zawody dzisiaj mogły się odbyć.
To była rozmowa Michała Koniecznego z Radia LK z menedżerem Fogu Unileszno Piotrem Baronem. 23 minuty dzielą nas od godziny 22. Teraz zapowiedziana wcześniej siatkówka. Naszym telefonicznym gościem jest Łukasz Hajec, prezes, uwaga, znów pierwszoligowej Olimpii Sulęcin. Witam serdecznie, panie prezesie. Czy pan potwierdza tą znakomitą wieść?
Dzień dobry, witam serdecznie. Jasne, że tak. Mamy pierwszą ligę znowu w Sulęcinie.
Był pan dzisiaj na spotkaniu z zarządem Polskiej Ligi Siatkówki. Proszę powiedzieć, jak to spotkanie przebiegało, no i w jakich okolicznościach tak naprawdę wracacie do pierwszej ligi?
Tak jak wiemy, no po prostu dzisiaj zarząd chciał się spotkać jeszcze z dwoma klubami, między którymi się ważyły losy bycia w pierwszej lidze, no między nami i Basem Białystok. I tutaj no chcieli jeszcze dopytać o szczegóły organizacyjne przede wszystkim. Po rozmowach widocznie, no po rozmowach z nami, po rozmowach z Białymstokiem, no nie ukrywali też prezesi PLS-u, że mają ogromny dylemat, bo nie chcieliby nikogo skrzywdzić. I mówią, że muszą to sobie przemyśleć. No ale no decyzja finalna, tak jak już wracaliśmy w drodze, no była taka, że postanowili, żeby dwa zespoły grały w pierwszej lidze, żeby nikogo nie skrzywdzić. Uważam, że to jest super decyzja, mega sprawiedliwa. Cieszymy się bardzo na ten moment, że znowu będziemy mogli grać w pierwszej lidze.
Bo to miało być tak, że miało być dwa miejsca wolne, Świdnik został tak dokoptowany, no i w sumie tak naprawdę trzy zespoły zamiast dwóch, prawda?
Jasne.
Pan jadąc dzisiaj do Warszawy był spokojny? Był pan pewny swego, że was do tej pierwszej ligi wpuszczą?
Nie, na pewno nie byłem pewny. Po prostu jechałem, byłem spokojny, bo ja wiem, że my tutaj naprawdę robimy no, od wielu lat ciężką pracę z działaczami, ze sponsorami, całe środowisko siatkarskie, sulęcińskie. Po prostu wiem, że no, robi wszystko, żeby ta siatkówka, ta dyscyplina rozwijała się. I po prostu my przedstawiliśmy fakty, my przedstawiliśmy nasz plan na siatkówkę, wizję rozwoju dalszego tego klubu i to jest wszystko na ten moment, co możemy zrobić. I myślę, że ta wizja gdzieś też ta przyszłość, tak jak widzimy, że cały czas ten klub się rozwija z roku na rok. I myślę, że też została doceniona przez związek.
Skoro wiecie... proszę jeszcze. Proszę dokończyć.
No i cieszymy, cieszymy się ogromnie z tego. Wiemy, jaka czeka nas praca. Duże wyzwanie, bo naprawdę chcemy ten klub pchać do przodu i to nie tylko grać, nie tylko przygoda znowu jednosezonowa, tylko chcemy naprawdę zagościć na dłużej w tej pierwszej lidze i tu będziemy się starać cały sił.
Skoro wiecie już, gdzie zagracie, to też zapytam o skład, kiedy planujecie już zamknięcie, ogłoszenie tego składu, no i to się zmieni właśnie w tej kadrze w związku z tym, że będziecie występować w pierwszej lidze.
No na pewno, no my tutaj cały czas pracowaliśmy nad budową tego składu i nie będziemy ukrywać, że praktycznie cały skład już jest zbudowany. Myślę, że na dniach, tygodniach będziemy prezentować naszych zawodników. Mieliśmy wstępne umowy podpisane z zawodnikami, że w razie gry w pierwszej lidze no, będą wyreprezentować nasz klub. No my tutaj już byliśmy przygotowani po części na to.
Bo właśnie niektórzy zawodnicy jakby uzależniali podpis właśnie pod kontraktem w zależności od tego, gdzie zagracie, tak?
Dokładnie tak.
A może pan cokolwiek teraz zdradzić?
Nie chciałbym teraz po prostu rozmawiać o tych szczegółach, ale no mówię, no proszę śledzić nasze fanpage'y, naszą stronę, bo tutaj będziemy powoli już tutaj ruszać i no na pewno od jutra zabieramy się. Dzisiaj jest chwila na świętowanie i od jutra zabieramy się ostro do pracy.
Dobrze, będziemy śledzić, będziemy dzwonić. Łukasz Hajec, prezes, już oficjalnie możemy powiedzieć znów pierwszoligowej Olimpii Sulęcin, był naszym telefonicznym gościem. Dziękuję bardzo, panie prezesie.
Dziękuję, pozdrawiam.
My pozostajemy jeszcze przy siatkówce, ale pomówimy o siatkówce w wydaniu reprezentacyjnym, a to dlatego, że kadra polskich siatkarzy zagra z Niemcami w spotkaniach sparingowych, a te spotkania zostaną rozegrane 22 i 23 lipca w Zielonej Górze, w hali CRS. Te mecze najprawdopodobniej odbędą się bez udziału publiczności. Na tą chwilę takie są spekulacje. A ze względu na pandemię koronawirusa, też dodajmy, biało-czerwonych w tym sezonie nie czeka rywalizacja o stawkę. Właśnie chociażby takie gry towarzyskie będą rozgrywać. I o przyjeździe obu reprezentacji Polski i Niemiec do Zielonej Góry Jacek Białogłowy rozmawiał z dyrektorem zielonogórskiego Mosiru Robertem Jagiełowiczem.
Po raz kolejny zostaliśmy w jakiś sposób docenieni, że tutaj organizacja imprez w Zielonej Górze wypada rewelacyjnie. Z tego tytułu udało nam się pozyskać Polski Związek Piłki Siatkowej do tego, żeby u nas rozegrać dwa mecze towarzyskie reprezentacji. Jest to taki okres, w którym reprezentacja musi zacząć grać mecze, a nie tylko trenować. Reprezentacja przyjedzie do Zielonej Góry ciut wcześniej niż te mecze, czyli 19 lipca z tego, co rozmawialiśmy. Potrenują kilka dni w Zielonej Górze i na dwa dni dojedzie reprezentacja Niemiec. Reprezentacja Niemiec bodajże 22 przyjedzie tutaj przed południem, obiad, hotel, mecz, następnego dnia mecz i wyjazd. Jazd z powrotem do Niemiec. Także na pewno jest to dla nas takie dosyć duże wydarzenie i radość z tego tytułu, że po raz kolejny w Zielonej Górze będziemy gościli dużą imprezę.
To jest impreza zorganizowana nagle? Reprezentacja się zgłosiła, czy Polski Związek Piłki Siatkowej nagle, teraz, ostatnio na dniach, czy jakoś dłużej toczyły się rozmowy o tych meczach, o w ogóle ich, nazwijmy to, mini zgrupowaniu?
Znaczy, my rozmawiamy regularnie. Ja staram się trzymać kontakt z każdym związkiem, żeby być, przepraszam, być gdzieś na bieżąco i móc pozyskiwać takie imprezy. I w momencie, jak się okazało, że reprezentacja wychodzi już trochę do tego, żeby rozgrywać mecze, no to padł pomysł, żeby zagrać mecz w Zielonej Górze. No kilka rzeczy. To, że tutaj fajnie się zawodnicy czują, to jedno, a drugie to, że jest blisko do Berlina, czyli nie, reprezentacja Niemiec ma tutaj komfortowy dojazd i to jest kilka takich rzeczy jeszcze dodatkowych. Mamy halę, która jest fajnie usytuowana. Można będzie zachować w dużej mierze te wszystkie obostrzenia, które są w tej chwili. Jedyna rzecz, która mnie martwi to jeszcze na tą chwilę, jest to, że mecz bez kibiców. Tak? Ja mam nadzieję, że w najbliższych dniach może jeszcze się trochę coś zmieni, chociaż część mieszkańców będzie mogła ten mecz obejrzeć. Jeżeli nie, to na pewno mecz będzie w telewizji. A dodatkowo jest pomysł też może na to, żeby zrobić takie kino samochodowe na parkingu i nad tym też się tutaj z Polskim Związkiem Siatkówki zastanawiamy, czy nie zrobić tej transmisji na zewnątrz.
Ale rozumiem, że nie ma żadnych w tej chwili, nie ma żadnych rozporządzeń dotyczących meczów w hali chyba, tak? Bo na stadionach już mogą wchodzić od najbliższego weekendu. Ludzie 25%, w hali nic zupełnie nie wiadomo?
No na hali jeszcze nie, także myślę, że tutaj no ja mam nadzieję, że jeszcze mamy trochę czasu i że coś się zmieni. No, na stadionach też pan mówi, że mamy możliwość wpuszczania, ale to zapadło bodajże w ubiegłym tygodniu, a jak wszyscy wiemy, imprezę masową należy zgłosić 30 dni przed tą imprezą masową i uzyskać wszelkie pozwolenia, także to też jest po raz kolejny. Gdzieś ktoś coś powiedział, ktoś coś wrzucił, ktoś coś zrobił, a ciężko jest to później realizować, dlatego my na tą chwilę czekamy na takie informacje. Na pewno sobie poradzimy, bo będzie to sytuacja wyjątkowa, jeżeli ktokolwiek wyrazi zgodę. Ja się zastanawiam nad tym, jak to będzie za tydzień, jak będą mecze, czy to piłkarskie, czy żużlowe rozgrywane, gdzie dopiero zapadła decyzja, że wolno wpuszczać kibiców. Te wszystkie zgody, te wszystkie rzeczy, to trochę trwa.
Już tylko 12 minut dzieli nas od godziny 22. Teraz będziemy rozmawiać o baskecie. Filip Put został kilka dni temu zawodnikiem Stalmetu NAIBC Zielona Góra. 27-latek mierzy 201 cm wzrostu, występuje na pozycji silnego skrzydłowego, natomiast poprzedni sezon spędził w MKS-ie Dąbrowa Górnicza. Wcześniej grał także m.in. w mieście Szkła Krosno czy Waseko Gdynia. O powodach przejścia do Stalmetu, a także o kulisach negocjacji z Filipem Putem rozmawiał Jacek Białogłowy.
Panie Filipie, pan na stronie internetowej po podpisaniu umowy ze Stalmetem wymienił kilka przyczyn czy powodów, dla których zdecydował się na klub zielonogórski. Ja musiał zapytać, który z tych powodów jest najważniejszy? Trener, ten konkretnie zespół, ta konkretnie organizacja, Liga VTB, coś innego. Jakby pan taką hierarchię ustawił, to co zdecydowało, że pan usiadł i pomyślał sobie, Filip, idę do Stalmetu, bo?
Bo trener.
Jednak Jean Tabak.
Jednak trener, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że trener. Aczkolwiek to nie jest tak, że inne te rzeczy, które wymieniłem, są dużo, dużo niżej. One są tak prawie, że równiutko, ale jeżeli miałbym wybrać jedno, to trener Jean Sabac.
Ale to znaczy, że on robi na zawodnikach takie wrażenie, kiedy się ogląda mecz w telewizorze, czy kiedy się gra przeciwko Stelmetowi, czy też inni zawodnicy tak dużo i tak dobrze mówią, na przykład zawodnicy, których pan zna w Stelmecie, może jakieś podpowiedzi były. Jak to właściwie jest? Skąd taka fama za tym Tabakiem idzie, że aż człowiek siada i mówi, no, ten Tabak jest tu najważniejszym punktem?
No myślę, że to osoba, która się interesuje koszykówką, wiedząc, kim trener Tabak był jako zawodnik i w jakich wielkich później klubach był jako trener, to zdecydowanie już mówi samo za siebie, a dodatkowo taka, tak jak pan powiedział, taka wiedza czerpnięta od znajomych, od ludzi, którzy przy nim trenowali, którzy przy nim spędzili sezon, to myślę, że jeszcze bardziej upewnia w tym, że to jest osoba, z którą chciałbym przepracować sezon, która ja wiem, która ze mnie wyciśnie wszystko, ile się da. Nawet dostałem taką wiadomość po podpisaniu, powiedzmy, że była tam lawina gratulacji od znajomych, od przyjaciół, ale dostałem taką wiadomość od Jarka Zyskowskiego i szczerze powiedziawszy, znamy się tylko z boiska, tylko i wyłącznie, ale dostałem taką wiadomość od niego, bardzo dobry ruch, trener Tabak zrobi z ciebie jeszcze lepszego zawodnika.
No,
także
pięknie.
To jeszcze bardziej mnie upewniło w tym, że dokonałem świetny ruch.
Okej, okay, a niech pan powie, jak sam początek wyglądał tego, nazwijmy to, procesu przyjścia do Stelmetu? To pierwszy ruch był właśnie ze strony Tabaka, nagle dzwoni telefonik Jean Tabak, czy najpierw agent się odezwał, czy ktoś z klubu Stelmet?
Pierwsza rozmowa była wykonana chyba w okolicach majówki i to była rozmowa z moim byłym trenerem z Krosna, z Mariuszem Niedbalskim. I tam mi stricte nakreślił trochę sytuację, że mieli pewne zebranie i tam moje nazwisko się przewijało i chciał generalnie dopytać, z jakiej jestem sytuacji, bo pewnie było w rozmowie powiedziane, że mam ważny kontrakt z Dąbrowy Górniczej. No i też wytłumaczyłem mu moją sytuację, że kontrakt mam ważny, ale mam taką jakby lukę, taki zapis, że do 10 czerwca mogę z tego drugiego roku kontraktu zrezygnować. Także też trener Niedbalski się upewnił, że w razie co jestem zawodnikiem dostępnym na rynku. Tyle, że tak zaznaczyłem, dość szybko by trzeba było te rozmowy poprowadzić, bo właśnie do 10 czerwca miałem taki wybór, żeby z tego kontraktu zrezygnować.
No dobra, a Tabak dzwonił potem?
Później rozmowy przeszły już stricte na agenta, pomiędzy agentem a panem Kosą Zatorskim i kiedy ustalili takie stricte warunki kontraktowe, dostałem telefon, to był poniedziałek bodajże, tydzień, dwa tygodnie temu telefon trenera Tabaka i z nim sobie porozmawialiśmy o czysto koszykarskich rzeczach.
Proszę pana, to jakie wrażenie zrobił, bo on taki tubalny głos ma, jest taki stanowczy strasznie, jak się nie wiem, odezwał na dzień dobry, to zadrżał pan, że ho ho, Tabak dzwoni, no to się robi poważnie?
To, że się robi poważnie, to już widząc trenera Tabaka, że tak powiem, jego budowę ciała, to już widać. To nie trzeba spojrzeć, no tak. To już widać, że jest poważnie. A powiem szczerze, że może nie, że się obawiałem tej rozmowy, ale byłem bardzo podekscytowany, bo ta rozmowa w bardzo fajnym tonie była poprowadzona, była konstruktywna. Obaj sobie powiedzieliśmy, czego oczekujemy od siebie. Myślę, że fajnie było odbyć taką rozmowę z trenerem Tabakiem.
No dobra, to w takim razie muszę teraz pociągnąć za język. Czego oczekuje Jean Tabak od Filipa Puta?
Podkreślił, że jego budowanie najbardziej bazuje na tym, że to ma być jedna drużyna. On nie szuka indywidualności. On szuka ludzi, którzy koniec końców tworzą paczkę zgranych ludzi i teraz ludzi, którzy będą grali fizycznie, nie będą odpuszczać i zostawią serce na boisku. Tego w głównej mierze będzie oczekiwał ode mnie trener Sabak.
To była rozmowa z nowym koszykarzem z Stelmetu NIBC Zielona Góra, Filipem Putem, a w dzisiejszym magazynie jeszcze piłka nożna. Warta Gorzów odkrywa systematycznie karty przed rozpoczynającym się 8 sierpnia sezonem trzeciej ligi. W gorzowskim zespole jest już 3 nowych zawodników. To jest 24-letni bramkarz Mateusz Zając z trzecioligowego Hutnika Kraków, 27-letni pomocnik Mateusz Ławniczak, także z trzeciej ligi, konkretnie z Unii Janikowo, i jeszcze 19-letni pomocnik Cyprian Poniedziałek z drużyny juniorów Miedzi Legnica. W gorzowskiej drużynie zostaje też zdecydowana większość podstawowych zawodników. Trener Paweł Wójcik postawił między innymi na 39-letniego, bardzo doświadczonego Pawła Posmyka, którego ciągle bardzo wysoko ceni. Ze szkoleniowcem Warty rozmawiał Filip Górecki.
Paweł Posmyk, starszy człowiek i może tak chyba to zatytułujemy.
Znaczy, no co roku tak generalnie w mediach gdzieś się to przewija, starszy człowiek i może, natomiast...
Tylko, że Paweł Posmyk co roku starszy, już ta 40 się zbliża.
No, zgadzam się, natomiast no, nie było takiego roku w poprzednich latach, gdzie ktoś by mógł zarzucić gdzieś tam, czy sportowo, czy czysto sportowo, czy jakby typowo stricte, bo to dla mnie jest kluczowe. Ten aspekt sportowy oczywiście jest ważny i tym musi się bronić i on niewątpliwie się tym broni. Natomiast jest jeszcze inny aspekt, no... Iskra w oczach na punkcie piłki, którą obserwuję i no ja czasami mam wrażenie, że u 40-letniego człowieka jakby ta pasja do piłki jest większa niż u 18-letniego zawodnika, który dopiero w tą piłkę wchodzi, więc to jest kluczowe i myślę, że to jest taka cecha, no, która jest w tym wszystkim kluczowa.
Pozostałe filary też w większości zostają, tak? No tutaj ogłosiliście już kilka nazwisk. Dominik Siwiński, Dawid Ufir, Adrian Golden.
Znaczy no zdecydowanie no tutaj zależy nam na tym, żeby przede wszystkim kluczowe w tym wszystkim była jakby wola obopólnej współpracy i kompromisy, bo nie oszukujmy się, robimy budżet bardzo, nazwałbym to może nie tyle skromny, ale bardzo odpowiedzialny. No nie ma miejsca, nie ma prawa tutaj mieć taka sytuacja, że gdzieś tam nie będą wypłacane pensje po 3-4 miesiące, stąd też lepiej i tak też rozmawialiśmy z zawodnikami, może troszeczkę mniej, ale te pieniądze realne, a nie wirtualne, bo później robią się po prostu problemy, zgrzyty. I to ma miejsce i to będzie miało miejsce, bo tutaj szykujemy jeszcze no co najmniej dwa bardzo ciekawe nazwiska, o których tutaj będzie głośno, ale też na normalnych, zbilansowanych zasadach, bez żadnych kominów płacowych.
Na razie o tych nazwiskach, które znamy, Mateusz Ławniczek, to wydaje się takie najciekawsze wzmocnienie, epizod w pierwszej lidze, sporo meczów na trzecioligowym poziomie ostatnio w Unii Janikowo.
Znaczy no przede wszystkim ja o takiej charakterystyce szukałem zawodnika, który da tutaj jeszcze troszeczkę, jeśli chodzi o te aspekty defensywne naszej gry, bo wiadomo, granie w czwartej lidze polegało na zupełnie innych, bazowaliśmy przede wszystkim na ataku pozycyjnym, gdzie zespoły się broniły. W trzeciej lidze będzie to troszeczkę inaczej wyglądało, musimy mieć jakby no, człowieka, który będzie pomocą dla tych filarów, które wymieniłeś, który będzie się z nimi rozumiał, który da tam też takie cechy wolicjonalne, pozapiłkarskie, związane z walecznością, z odpowiedzialnością i no, stąd też jakby Mateusz w Warcie Gorzów.
To jest pozycja numer 6, tak zwana, tak?
Zdecydowana. Kiedyś swego czasu sloganem można było to określić jako typowy przecinek.
Mateusz Zając w bramce ma podążyć drogą Patryka Królczyka, czyli bramkarz z potencjałem, który tutaj pójdzie krok do przodu, no bo był też w kadrze Wisły.
Znaczy tu na temat Mateusza też robiliśmy bardzo duży wywiad gdzieś tam w jego środowisku i tak jak powiedziałeś, na pewno bramkarz z potencjałem, na pewno bramkarz, któremu przez ostatnie pół roku no trochę gdzieś tam pewne rzeczy się pokomplikowały i myślę, że osoba Rafała Brudkiewicza na tyle jest tutaj w tym momencie, nazwałbym to właściwą osobą na odpowiednim miejscu, której my świadomość jakby i wagi też w klubie mamy i stąd też jakby takie posunięcia, jakie można zaobserwować, jeśli chodzi o kadrę na tej pozycji bramkarza. Natomiast ja tutaj gdzieś tam w furę optymizmem nie popadał, bo o pozycję bramkarza będzie walczyło trzech głodnych grania zawodników, z których to każdy z nich ma potencjał, bo ubolewam troszeczkę nad tym, że tej rundy nie rozegraliśmy, bo myślę, że to byłaby runda Daniela Latka, który w ostatnich meczach czwartej ligi rundy jesiennej wywalczył sobie miejsce w pierwszym składzie, czysto boiskowo, sportowo wywalczył sobie to miejsce i naprawdę prezentował się bardzo dobrze. Szkoda, że no, nie otrzymaliśmy wielu odpowiedzi, jak on by sprostał roli pierwszego bramkarza no, w tej rundzie wiosennej. Natomiast wszystko przed nim jest w bardzo dobrej dyspozycji i myślę, że zapowiada się tutaj na pozycji bramkarza bardzo, bardzo ciekawa i duża konkurencja.
W Cyprian Poniedziałek, chłopak z Zielonej Góry, ostatnio mieć Legnica. Na razie bez doświadczenia w seniorskiej piłce praktycznie, tak?
Zgodzę się, bez doświadczenia, natomiast z olbrzymim potencjałem, no bo tak na dobrą sprawę, jeśli spojrzymy w tym momencie na naszych młodzieżowców, wielu z nich jest bez doświadczenia, bo nawet tutaj Marcel Kastrzak, o którym już dość dużo było mówione w mediach, to jest dalej chłopak bez doświadczenia, natomiast z olbrzymim potencjałem, podobnie jak Cyprian. Tu też jakby bardzo szeroki wywiad zrobiony a propos Cypriana. Ja myślę, że to jest właściwa osoba na właściwym miejscu i wszystko jest w jego głowie, nogach i przede wszystkim mental, bo te aspekty czysto piłkarskie w żaden sposób się nie martwię, bo on je po prostu posiada. Tutaj też rozmowy z trenerami jego byłymi i w Śląsku, i w Miedzi, i w Zielonej Górze wcześniej. No i najważniejszy aspekt, no to jest chłopak, który wszystko chce w życiu poświęcić dla piłki i po to przychodzi do Gorzowa. Naszym jakby celem jest wydobycie z niego tych pokładów talentu, które on posiada, bo no ja przypomnę, że to jest chłopiec, który właściwie w każdym roczniku stanowił o sile kadr województwa lubuskiego, jeździł na te wszystkie projekty związane z Mamo, Lamo, jak to powstawało, więc no tam z przypadku po prostu osoby nie jeżdżą.
To była rozmowa z Pawłem Wójcikiem, trenerem piłkarzy trzecioligowej Warty Gorzów. My jeszcze zaglądamy do Częstochowy, tam mecz kończący pierwszą kolejkę żużlowej PGE Ekstraligi. Po 13 biegach już możemy powiedzieć, że Włókniarz wygrał z GKM-em Grudziądz, bo po 13 gonitwach przed biegami nominowanymi prowadzi 47-31. To wszystko w dzisiejszym magazynie sportowym Radia Zachód. Za wspólnie spędzoną prawie godzinę dziękuję. Jakub Lesiński.